trudno jest się połapać, co jest rzeczywistością, a co nie. Czy świat, w którym żyjemy, który widzimy, nas oszukuje, a nawet powoli rozpada się na naszych oczach. Czas nie biegnie naprzód, lecz cofa się, a rzeczywistość poddana jest manipulacji. W dodatku granica między życiem a śmiercią zaciera się, bo być może wszyscy albo niektórzy są w stanie pół życia nowej formy istnienia, gdzie bliscy mają kontakt ze świadomością tych, którzy odeszli. W państwie filozofów pytania o naturę rzeczywistości, czasu i świadomości. Przed nami Ubik, powieść science fiction Philipa K. Dicka, wydana w 1969 roku. Profesor filozofii Anna Heinderek, Uniwersytet Jagielloński, Piotr Jędrzejewski. Dzień dobry, pani profesor.
Dzień dobry.
Zacznijmy od cytatu. Ja jestem Ubik. Zanim świat był, jam jest. Stworzyłem słońca, stworzyłem światy, stworzyłem istoty żywe i miejsca przez nie zamieszkiwane. Nazywają mnie Ubik, ale nie to jest moje imię. Ja jestem. Ja będę zawsze.
Byt jest, a nie byt nie.
Czy rzeczywistość istnieje niezależnie od świadomości?
Byt jest, nie bytu nie ma. To jest podstawowe stwierdzenie Parmenidesa. I wedle Parmenidesa po pierwsze nie należy zajmować się niebytem, ponieważ analizując niebyt popadamy w sprzeczności logiczne, bo jak można mówić o czymś, co nie istnieje. A gdy zaczniemy analizować byt, okaże się, że byt jest jeden, niezmienny, wieczny. Nie ma niczego innego poza bytem, no bo jeżeli by było coś innego, to by ograniczało byt, czyli byt byłby niedoskonały, czyli by istnieć nie mógł. Więc jako nieskończony, jedyny jest też myślą, jest też formą bytowania idealnego, to byt. Parmenidesa.
Czyli Ubik.
Taki filozoficzny Ubik.
Dostajemy w tej powieści Dicka najróżniejsze opisy tego, czym Ubik jest.
No i tutaj właśnie też dochodzimy do ciekawej sprawy, bo na przykład u Spinozy mamy takie dwa poziomy rozumienia substancji. Jeden poziom to jest ten poziom, który wypływa z ograniczenia naszej ludzkiej percepcji. Czyli człowiek już jest taką nieszczęsną istotą, że gdy zaczyna posługiwać się zmysłami, widzi wielość, różnorodność, wtedy też widzi upływ czasu, wtedy ten Ubik może być na porost włosów albo może być zrobiony ze złota, w związku z tym będzie bezcenny, chociaż na niewiele może pomóc, ale może mieć też bardzo nowoczesną formę, która przy rozpryskiwaniu pobudzi nas do życia, czy wręcz przywróci nam życie. Ale to jest cały czas ten poziom rozumienia substancji albo natury, albo Boga. I od tej naszej indywidualnej, egzystencjalnej percepcji. Ale jest jeszcze ten poziom natury, natura naturans, który jest takim poziomem meta, który nam pokazuje, że substancja jest czymś jednym, jest czymś nieskończonym, zawiera w sobie nieskończoną ilość atrybutów, czy jest czymś doskonałym, niezmiennym. Ta substancja jest naturą, ta natura jest Bogiem. Ten świat Spinozy tutaj, on jest monistyczny. Natomiast ten dualizm postrzegania wynika z naszej niedoskonałości. I filozofowie od starożytności przez nowożytność chyba...
I czyli wychodzi na to, że i my jesteśmy Ubikiem w tej wizji Spinozy.
Tak. Tak, tak.
I wszystko dookoła.
Tak, bo jesteśmy pewnego rodzaju takim akcydensem, czymś, co składa się z rozciągłości, ze świadomości, wyraża się na różne sposoby, ale tak naprawdę jesteśmy częścią substancji, czegoś, co nas przekracza, czegoś, co jest doskonałe. I teraz jak przyjrzeć się, to filozofowie właśnie zawsze poszukiwali jakby klucza do zrozumienia natury. Już pierwsi filozofowie przyrody zapytali, skąd jest świat, co sprawia, że rzeczywistość jest taka, a nie inna. I filozofia starożytna, średniowiecze, nowożytność różnymi metodologiami różnymi pytaniami, powiedziałabym tak, grzebała w rzeczywistości.
Próbując przejść za zasłonę rzeczy, rzeczy widzialnych czy podlegających zmysłom.
Tak. I często było tak, że to, co niewidzialne, z jednej strony jest taką esencją, jest tą substancją, jest tym, co tym arche, tym, co generuje świat, a z drugiej strony to jest też taka podszewka rzeczywistości, na której osadza się wszystko to, co zjawiskowe. Czyli ta warstwa noumenalna, czyli takiej rzeczy same w sobie, tej istoty rzeczy, tego, co generuje byt, jak choćby chciał Kant, będzie podstawą, na której wyłoni się to, co zjawiskowe i to, co my możemy już poprzez zmysły obserwować. I wtedy ta sfera zjawiskowa, ona będzie miała już spluralizowany charakter, zindywidualizowany i dający się ująć zmysłami. Natomiast, żeby dotrzeć do ubika, czyli do tego bytu samego w sobie.
To dla Kanta nie jest to możliwe.
Bytu. My w przypadku jednym docieramy do rzeczy samej w sobie, to jesteśmy my sami. No bo rozumowo my rozpoznajemy naszą strukturę, naszego bytu. I to jest taki, też powiedziałabym, częsty motyw, gdzie rozum odsłania nam coś, co jest ponad zmysłami. Zmysły są niewystarczające. Dlatego jak zaczniemy od Parmenidesa i jego poematu o bycie, on wyraźnie pokazuje, że należy odrzucić zmysły. Zmysły należą do ciemności, do nocy. I zmysły nam pokażą tylko jakiś chaos rzeczywistości związany z pluralizmem, zmianą, temporalnością. Natomiast rozum idzie od razu do tego, co jest przede wszystkim dane w logice, w strukturach o takich, powiedziałabym, jakościach, które dają się przeniknąć, wyliczyć, przeanalizować, ale tą pracą czysto rozumową, czyli logiczną analizą do istoty rzeczy. I ona nie jest namacalna, ale ona jest do zrozumienia, albo inaczej do wyrozumowania. I wszystko teraz zależy od naszych kompetencji, na ile potrafimy też odciąć się od zmysłowości. I myślę, że Ubik to jest właśnie książka, która nam oferuje taką filozoficzną podróż, oduczającą nas naszego doświadczenia. Bo filozofia zaczyna się nie tyle od zdziwienia nad światem, jakby chciał Arystoteles, ale od nauczenia się podważania naszego zdrowego rozsądku. Bo gdybyśmy zostali tylko na linii zdrowego rozsądku, to myślę, że wielu problemów byśmy nie dostrzegli, czy też wielu koncepcji byśmy nie rozwinęli. Bo zdrowy rozsądek, on nas osadza w rzeczywistości i wcale nie potrzebuje niczego dyskutować. Bo zdrowy rozsądek potrzebuje założeń, że skoro widzę stół, to pewnie ten stół jest stabilny, więc mogę na nim rozłożyć moje książki. Skoro widzę krzesło, ono służy określonym funkcjom, mogę na nim usiąść. I zdrowy rozsądek pozwala nam na z jednej strony praktyczne zachowania, z drugiej strony na rozpoznawanie rzeczywistości, ale jak pokazuje nam Dick w swojej książce, zdrowy rozsądek może okazać się niebezpieczny, bo pewnego dnia, gdy pojedziemy na akcję i nasz szef zginie podczas wykonywania akcji, może się okazać, że to nie nasz szef zginął.
Podstawowe pytanie, które w Ubiku przewija się właściwie przez całą tę książkę, to jest próba odpowiedzi na pytanie, kto właściwie żyje, a kto jest martwy.
I tego do końca nie wiemy, bo ta struktura żywych, tych, którzy są
półżywi, bo istnieje również taka forma istnienia, gdzie tak właściwie jesteśmy między życiem a śmiercią, bowiem istnieją specjalne instytucje, specjalne zakłady, gdzie można umieścić tego, kto odszedł w stan półżycia, by się z nim kontaktować.
Ja się tak zawahałam, bo Robert Ettinger właśnie mówił o chwilowo spoczywających. W XX wieku pojawiły się koncepcje, które mówiły o tym, że śmierć jest bardzo nieeleganckim wydarzeniem. Robert Ettinger założył nawet stowarzyszenie kryoniczne i napisał taką książkę, esej, Prospekt nieśmiertelności. I tam Ettinger proponował, żeby nie używać słowa śmierć, tylko mówić o chwilowo spoczywających. Dlatego ci półżywi trochę mi się zderzyli z ettingerowskimi chwilowo spoczywającymi. Natomiast założenie Ettingera było takie, że należy zachować ludzi, którzy zmarli, czyli prawda, nie zmarli, tylko są spoczywający, a więc zakonserwować ich ciała, przechować je. Ettinger proponował w ciekłym azocie, po to, żeby mogli oni powrócić do życia, jak ludzkość wreszcie wynajdzie lekarstwo na śmierć. Bo dla Ettingera śmierć dlatego jest nieelegancka, bo to jest po prostu paskudny finał choroby zwanej starością. Stąd najlepiej walczyć z oznakami starości, a potem właśnie poddać się temu chwilowemu spoczywaniu. Tu u Dicka jest trochę inna sytuacja, bo zmarli tak naprawdę też czekają na przejście w następne życie, ale to już ma raczej formę pewnego wejścia w nowe ciało, więc to będzie raczej...
Jakaś forma reinkarnacji coś tutaj w tym się
stylu,
pojawia.
Prawda? Natomiast mamy to półżycie i to półżycie właśnie polega na tym, że ciało jest utrzymywane też w specjalnej komorze, czyli nie ulega normalnym biologicznym procesom rozkładu, tylko trwa. Wszystko po to, żeby zachować świadomość i można się właśnie z tymi ludźmi komunikować. Problem tylko polega na tym, że w pewnym momencie nie wiemy, kto jest żywy, a kto jest w tym półżyciu. I konsekwentnie możemy się zastanawiać w zasadzie do końca, co się dzieje.
My Państwu nie będziemy oczywiście zdradzać, jak to się kończy, bo to trzeba przeczytać, bo dzieje się tutaj naprawdę sporo i kilka zwrotów akcji Państwo przeżyją z Ubikiem. To ja jeszcze powtórzę to pytanie, czy rzeczywistość istnieje niezależnie od świadomości, biorąc pod uwagę Ubika?
No chyba nie. Bo nawet dla żywych ta świadomość jest konstytutywna. Stąd bohaterowie tej książki czym się zajmują? No walką z różnymi zjawiskami, takimi byśmy dzisiaj powiedzieli...
Psionicznymi, tak to się nazywa.
Tak, psionicznymi. Tam dużo pada nazw, które są iście transhumanistyczne, bym powiedziała.
Są telepaci, którzy funkcjonują w tej rzeczywistości.
Generalnie chodzi o to, że są ludzie,
są inercjaliści, którzy jakby próbują przewidzieć, co telepaci, czy zablokować ludzkie zdolności właśnie psioniczne.
To jest powieść science fiction. Wprowadza w całą terminologię. Natomiast ja uproszczę. Chodzi o to, że są ludzie, którzy mogą na przykład włamać się do naszej świadomości, wykraść nasze idee, zamrozić naszą świadomość, spowodować, że będziemy zapominać, nie będziemy wiedzieli, kim jesteśmy, wymarzą naszą tożsamość albo zrobią jakieś inne straszne rzeczy z naszym myśleniem.
Poznajemy też osobę, która potrafi cofnąć czas, by trochę pozmieniać.
Jeszcze bardziej namieszać.
Tak.
W związku z tym cała tutaj walka, jaką podejmują nasi bohaterowie, to jest walka z tymi, którzy włamują nam się do świadomości i tam rozrabiają. To jest oddział specjalny, no i też nie będziemy zdradzać fabuły, bo dużo rzeczy dramatycznych się dzieje. Natomiast główną osią i fabuły, i problemu jest właśnie, kto jest martwy, kto jest żywy. No bo w pewnym momencie mamy zamach i teraz kto przeżył? Czy cała ekipa, a tylko szef zmarł, czy na odwrót? Szef żyje, a oni zmarli.
Bo wszyscy mają świadomość istnienia. Tak. Takie przynajmniej mamy wrażenie. A część z tej grupy, która przeżyła ten zamach, zaczyna doświadczać bardzo nietypowej zmiany przedmiotów. To znaczy wszystko się zaczyna cofać w czasie.
I to jak pięknie. Otwierają się drzwi do windy i nagle zamiast jakiejś super nowoczesnej windy mamy starą XIX-wieczną jeszcze z bojem, który będzie nas wiódł na określone piętro.
Albo modele samochodów zmieniają się o dekady wstecz.
Czy samoloty. Swoją
Natomiast
drogą...
produkty spożywcze psują się natychmiast.
Tak. Natomiast swoją drogą to jest ciekawe, że człowiek, który żyje w tym nowoczesnym świecie, gdy cofnie się technologicznie o 100 lat, potrafi tak jechać samochodem, w którym trzeba zmieniać biegi. Ja myślę, że to jest pewna kolejna zagadka Ubika. Dlaczego ktoś, kto jeździł takim technologicznym cudem, które w zasadzie połączone z ludzką myślą, od razu sterowało gdzie trzeba, gdy wsiadł do samochodu z lat 40.
Tak, tak, bo my się cofamy ostatecznie do 1939 roku.
Tak, to radzi sobie ze skrzynią biegów. To jest niezwykła, że tak powiem, koncepcja Dicka.
I to też jest Ubik.
I to też Ubik.
Wracamy do powieści Ubik za kilka chwil. W państwie filozofów Ubik Dicka. Próbujemy ustalić, czym ten Ubik jest. Na razie wiemy, że jest właściwie wszystkim. Nazywają mnie Ubik, ale nie jest to moje imię. Ja jestem, ja będę zawsze. Brzmi to wszystko bardzo mistycznie, jeśli chodzi o Ubika. To nie tylko, że mamy do czynienia z tym, że wszystko tym Ubikiem jest, ale odnoszę wrażenie, że jedynie pewna forma ekstazy, czy też takiego wspomagania świadomości nam pozwala się do tego Ubika zbliżyć.
W sensie?
Nie?
Nie. Jaki ekstaz, panie redaktorze?
To mistycznego wejrzenia, o.
Mistycznego.
Tak, takiego, jakie mieli możliwość kontaktu z Bogiem mistycy. Tak samo, by poznać Ubika, potrzebny jest pewnego rodzaju wgląd. Mistyczne uniesienie.
Jakie mistyczne uniesienie?
Mistyczna ekstaza.
Przecież przez całą książkę mamy zwyczajne, ordynalne reklamy, które nam pokazują, że ten Ubik jest na wszystko. Na rzęsy, na włosy, na szczęście, na wybielenie
zębów,
prania,
zębów. Prania. Ale jest też tostem albo innym produktem
tak,
spożywczym.
Smakowitym smarowidłem. Więc gdzie tu mistyka?
Dobrze, to no, chcę wprowadzić ten element, by poznać Ubika, potrzebujemy doświadczenia religijnego.
Ależ skąd?
Czy nie możemy poznać Ubika?
Możemy.
Tylko w jaki sposób możemy poznać Ubika?
Po prostu, żeby poznać Ubika, my musimy mieć pewne nastrojenie egzystencjalne. Bo nasi bohaterowie wtedy poznają Ubika, kiedy zaczynają analizować, co im się przydarza, wchodzić w swoją jakby strukturę. Wtedy, kiedy zaczynają rozumieć na przykład samą czasowość. Czyli to są takie głębokie egzystencjalne pytania. Nawet ten fakt, że odkrywają to cofanie się czasowe, jest odsłanianiem ich struktury egzystencjalnej, bo to jest taka ich podróż wewnętrzna do przeszłości ich rodzin. Gdzieś, prawda, już nie jest to rzeczywistość w tym cofaniu się czasem ich dzieciństwa, tylko na przykład ich rodziców. Więc to ma taki głęboki egzystencjalny charakter. Stąd to jest zrozumienie siebie. On jest im bliżej Ubika, tym lepiej rozumie siebie. Nawet to pogodzenie się z własną śmiercią. No kiedy Ubik się najbardziej manifestuje, kiedy zostaje wręcz dany jako swoistego dar życia. No wtedy, kiedy...
Dar życia czy zatrzymania czasu, który się cofa?
To jest tu jednoznaczne. No bo zatrzymanie czasu jest równocześnie podarowaniem tegoż czasu, czyli życia, temu, kto to uzyskał.
Ciekawe, natomiast... czy państwo już rozumieją cokolwiek z tego, o czym mówimy.
No, my się zaczynamy gubić, więc jak państwo.
Ale to Ubik jest.
Ale więc... walczymy z Ubikiem. Skończę moją myśl na Ubika. Więc fakt, że pogodzimy się z naszą śmiercią, śmiertelnością, bo to jest ta niesamowita też droga, pomimo zmęczenia, do miejsca, w którym możemy się położyć, usnąć, zasnąć na wieki, przestać istnieć. Pogodzenie się ze swoją śmiercią wtedy dopiero daje nam w ręce to, co staje się antidotum na tą naszą śmierć, czyli Ubika.
U Dicka rzeczywistość jest mało stabilna.
Dlatego nasza opowieść
to po
taka
pierwsze,
chaotyczna.
Tak, może być produktem umysłu. i może się rozpadać. Czy istnieje koncepcja filozoficzna, która by te wszystkie trzy dikowskie opisy rzeczywistości opisywała? Ja cały czas wracam do tego pytania, czy istnieje rzeczywistość niezależnie od świadomości i tak mi się to z Berkeleyem kojarzy wszystko trochę.
Też o nim pomyślałam, chociaż pierwsza intuicja, jak pan redaktor zadał pytanie, to był Hume. Bo on zwraca uwagę na to, że może percepcja z zewnątrz pochodzi z czegoś konkretnego, ale tak naprawdę jest nieznanym poruszeniem duszy, czyli my nie wiemy, skąd jest nasza percepcja i mamy tylko naszą percepcję. Więc są oczywiście jakieś impresje, jakieś wrażenia, to do mnie dociera, ale skąd dokładnie dociera, nie wiem. Ja jestem zamknięta w obrębie mojej percepcji. Natomiast u Berkeleya to jego sławetne istnienie połączone z widzeniem oznacza jedno, że to, co jest i istnieje, jest tak naprawdę aktem percepcji. Przy czym u Berkeleya mamy Boga, który jest tym takim wielkim, powiedziałabym, okiem, które wszystko widzi i dzięki temu świat istnieje.
Czyli u Dicka mamy Ubika.
Ach, znowuż ta metafizyka. Coś pan redaktor ma ciągoty. U Huma nie ma Boga. Czyli jestem ja i moja percepcja.
Czyli u Berkeleya
jest. Nie ma.
U Berkeleya jest i Bóg u Berkeleya trzyma to wszystko jakoś tam.
W spojrzeniu. Zdaje się, będą musieli państwo rozstrzygnąć, czy Bóg jest, czy go nie ma, czyli czy to ja moją percepcją wszystko konstytuuję, czy może to Bóg wszystko spaja i konstytuuje. Natomiast ważne jest co? Sam akt widzenia, czy sam akt percepcji, który ma taki konstytutywny charakter. I to jest właśnie ta struktura, którą znajdziemy w Ubiku Dicka. Czyli bohaterowie, niezależnie od tego, czy oni są żywi, czy martwi, to tak naprawdę swoją świadomością wytwarzają przestrzeń, która dookoła się ich dzieje. Czyli ona co najwyżej ma taki intersubiektywny charakter, natomiast nigdy nie będzie zobiektywizowana. Te relacje przez to też są bardzo intersubiektywne, bo mogą być równocześnie parą czy kochanków, czy małżeństwem i równocześnie nie być. To wszystko teraz zależy od tego, w jakiej przestrzeni czasowej będą się znajdować i jak ustosunkują się do tej sytuacji. Tam jest taki niesamowity moment, kiedy cofają się w czasie i mężczyzna, chociaż dobrze zdaje sobie sprawę z tego, że właśnie coś jest nie tak, że przed chwilą był w innej czasoprzestrzeni, inaczej się toczyło jego życie i był singlem, to teraz jest mężem kobiety, która koło niego siedzi i która tak naprawdę jest dla niego obcą kobietą, ale ta nowa czasoprzestrzeń już inaczej funkcjonuje. Więc myślę, że tutaj to jest bardzo ciekawe, prawda, że nawet w tych relacjach między nimi ta intersubiektywność jest też konstytuowana, że zgadzamy się na to, żeby tu i teraz jakby przyjąć czyjąś narrację, czyjeś wyobrażenie, albo to odrzucamy.
Czyli wieloświaty właściwie.
Ale takie
nam towarzyszą.
Zazębiające się, czy współistniejące wieloświaty. Każdy z nas jest takim wieloświatem.
Czyli nie koncepcja fizyczna raczej, a psychiczna.
Tak.
Jednak.
Jednak, no pewnie. No bo jeżeli nie mamy tej pewności, kto jest martwy, kto jest żywy i wszystko się rozgrywa w naszej świadomości, to my nie wiemy, co jest tak naprawdę poza nią. Może tak naprawdę czytelnik jest właśnie tym, kto żyje, albo jest półmartwy i ma szumy i szmery, które dochodzą przez Ubika do niego z innego świata.
Sprawa jest bardzo poważna, bo nadal nie ustaliliśmy, kto właściwie żyje, a kto już jest martwy. Mamy tutaj grono ludzi, którym towarzysza właściwie, którzy są w stanie pół życia. Jak Dick opisuje ten stan?
Bardzo ciekawe, bo na początku wydaje się, że ten stan pół życia polega na tym, że ten człowiek półżyjący, on tak naprawdę ma już ciało martwe, świadomość jest budzona co jakiś czas do tego, by komunikowała z jeszcze żyjącą osobą. Natomiast im bardziej rozwija nam się fabuła książki, to się dowiadujemy, że w zasadzie ci półżywi cały czas są w takim stanie pobudzonej świadomości, że ich
ciało...
Czyli
mają jakiś inny swój świat. Tak,
tak, tak. I ten świat jest pełen interakcji, ten świat jest pełen komunikacji takiej wzajemnej między półżywymi. Tam są nawet pewne walki, animozje, pewne próby współpracy. W związku z tym z perspektywy żyjących półżywi na czas komunikacji tylko przejawiają życie, a z perspektywy półżyjących oni cały czas tak naprawdę są w jakiejś aktywności ich mózgu, ich świadomości. No bo to jest jeszcze ciekawe, jak przyjrzymy się współczesnej czy filozofii, czy takim próbom pogodzenia biologii, biotechnologii i filozofii, mam tu na myśli Obreya de Grey'a, no to Obrey de Grey ewidentnie jednak lokuje człowieka z jednej strony i naszą świadomość w mózgu, ale z drugiej strony Obrey de Grey twierdzi, że starzenie się jest takim procesem, w którym następuje uszkodzenie komórek, przez to degradacja poszczególnych naszych elementów naszego ciała. I Obrey de Grey, który jest wielkim fanem nieśmiertelności, uważa, że ludzkość powinna sobie ze śmiercią poradzić tak jak z wcześniejszymi chorobami, które były nieuleczalne, a dzisiaj sobie z nimi radzimy. To samo powinno być ze śmiercią. I jak to zrobić? No oczywiście przez takie cykliczne naprawianie, odnawianie naszych komórek, wymienianie elementów w organizmie, które już ostatecznie się zużyły. On to nazywa taką prędkością ucieczki przed starością, czyli im sprawniej będziemy wymieniać nasze komórki, im sprawniej będziemy wymieniać, czy tak nawet powiedziałabym brutalnie, recyklingować nasze ciało, tym szybciej będziemy przed tą starością uciekać, więc będziemy mogli pozostać młodzi, więc będziemy nieśmiertelni. To jest to założenie, to jest ta siła. No i z tej perspektywy de Grey'a, jak się przyjrzymy, no to ubik będzie takim trochę sposobem, czy będzie tym mechanizmem ucieczki przed i takiej przyspieszonej ucieczki przed śmiercią, a z drugiej strony ten stan półżycia to jest taka, można powiedzieć, walka o zachowanie tego, kim się jest z tej perspektywy i teraz właśnie dla Obreya de Grey'a przede wszystkim biologicznej, bo biologia, nasza fizjologia, w ogóle cała neurobiologia to jest ta struktura, która daje nam świadomość, więc jak ona przestaje funkcjonować, no to świadomości już nie będzie. Bez tego nośnika biologicznego nie możemy być sobą, stąd trzeba zachować ten nośnik biologiczny. Oczywiście mamy też inne propozycje, bo na przykład Ray Kurzweil mówi...
Pani profesor, krótka przerwa. I do ubika, i do państwa filozofów.
Ja tu o nieśmiertelności.
I do nieśmiertelności wracam za moment.
Redaktor, przerwa.
Trzecia część państwa filozofów. Filip K. Dick. Ubik nas dzisiaj prowadzi. To wróćmy do tej nieśmiertelności.
No ja myślę.
Profesor Joanna Heinderek nieco obrażona na tę przerwę, ale wróćmy. Wróćmy do nieśmiertelności i do ubika. I do Kurzweila.
No właśnie. No bo jak Obrey de Grey świadomość nam lokował w tej sferze biologii i opisywał całą strukturę odnowy i komórek, prawda, i przez to naszego ciała, to Ray Kurzweil...
To w takim dużym skrócie musimy dbać o swoje ciało. Będziemy mieć za kilka lat możliwość wymiany komórek, tak, które nam się
tak biotechnologicznie
starzeją. Tak, biotechnologicznie. Mm-hmm. W związku z tym zachowujemy ciało jako nośnik świadomości. Tak. Jest
i pozostajemy wiecznie młodzi. To jest ta ucieczka taka przyspieszona od starości i śmierci, bo dla Obreya de Grey'a starość nie jest niczym innym jak objawem chorobowym. Więc jej zwalczanie daje właśnie nam szansę na pozostawanie tak naprawdę sobą. I teraz Ray Kurzweil podchodzi do sprawy trochę inaczej, bo on zwraca uwagę na to, że można naszą świadomość tak naprawdę przepisać na, ujmijmy to metaforycznie, dysk twardy. Czyli Ray Kurzweil sobie założył, że do lat 40. XXI wieku będzie można tak naprawdę przekopiować naszą świadomość, czy ją zdigitalizować. I teraz nie białko, nie ciało będzie tym nośnikiem, ale będzie to rzeczywistość cyfrowa. Czyli w momencie, kiedy przepiszemy naszą świadomość na rzeczywistość cyfrową, to ten nośnik naszej świadomości, on odpowiednio oczywiście uploadowany, jak ujmuje to Kurzweil, będzie teraz przedłużeniem naszej egzystencji. Więc tu nie jest ważne ciało. Ważny jest tak naprawdę dobry system informatyczny, który jak przekopiemy na niego naszą świadomość, da nam wieczność.
Prąd i energia też są niezbędne, zakładam.
Oczywiście.
Do tego. Pytanie pewnie wszyscy je zadają, czy to jeszcze ciągle będę ja w momencie, kiedy samą mą świadomość przeniosę w strefę krzemowo-cyfrową.
Tak no naprawdę. I to jest najlepsze, bo dla O'Brien'a de Grey'a i dla Raya Kurzweila, chociaż dają nam odmienne rozwiązania, to będziemy ciągle my. Czyli tak naprawdę świadomość u O'Brien'a de Grey'a opierająca się właśnie na tym naszym takim niestarzejącym się ciele, będzie nieustannie, przepracowując ciało, sama siebie rozbijała. Czyli ciało, biologiczne ciało jest tylko takim nośnikiem dla naszej świadomości. Natomiast u Raya Kurzweila ciało w ogóle nie jest istotne. Oczywiście on sam niezwykle o siebie dba, podobno je całą masę suplementów. Ja kiedyś słyszałam, że chwalił się, że je około setki jakichś suplementów, pigułek i tak dalej, i twierdzi, że ciągle ma umysł 40-latka i fizjologię 40-latka. Natomiast pomimo tej dbałości o swoją tą cielesną powłokę, on tak naprawdę zakłada właśnie tą możliwość przekopiowania naszej świadomości na system elektroniczny. I tak naprawdę ten system elektroniczny, trochę analogicznie do neuronów, ma być takim nośnikiem. Czyli założenie jest tutaj, że świadomość to nie jest cała psychofizyczna struktura, to nie jest ta świadomość ucieleśniona, jakby to Merleau-Ponty powiedział. My nie jesteśmy naszym ciałem, tylko w zasadzie mam takie wrażenie, że i O'Brien'a de Grey, i Ray Kurzweil podchodzą do tego paradoksalnie kartezjańsko. Czyli mam tą res cogitans, tą sferę świadomości, która jest umieszczona na takim nośniku res extensa, tej rozciągłości, tej cielesności, która może być ciałem, czy może być właśnie tym zapisem cyfrowym. Natomiast ten sam nośnik jest wtórny wobec świadomości. No i tu możemy postawić sobie pytanie, czy rzeczywiście to będę jeszcze ja, czy zachowana zostanie moja tożsamość? No bo co z tego, że będą myśli, czy będzie możliwość aktywnego myślenia, czy takiego intelektualnego bycia w świecie, jeżeli wszystko tak radykalnie się zmieni?
A w jakim ja świecie będę funkcjonować w takim razie? Czy zostanie mi stworzony świat taki, w którym żyłem do tej pory? Znaczy, czyli zostanie dla mojego umysłu stworzony, patrząc na transhumanistów czy na Kurzweila, że będę żył dalej w Krakowie, czy będę mógł sobie wybrać symulację, w której żyć będę chciał?
Myślę, że Ray Kurzweil, który w ogóle zapowiada, niezwykłe rzeczy, bo nawet zapowiada taki podbój inteligencją świata, wszechświata, to chyba zakłada,
czy ja będę miał poczucie, że jeżdżę samochodem do pracy na przykład?
To inaczej, pan redaktor będzie chciał? To już pana zapis cyfrowy. Będzie pan na nośniku, przepisze się, kopiuj w klej, prawda? Piotr Jędrzejewski na dysku i teraz
przekąs, wyczuwam jakiś przekąs w tym, bo to blisko do Dicka jest i do Ubika trochę, pani profesor. To, co Kurzweil proponuje, choć wydaje mi się, że...
Znaczy, ironia polega na tym, jak pan redaktor sam zauważył, że wystarczy, że zabraknie prądu i już może być maleńki problem. Zresztą Robert Ettinger, ten od prospektu nieśmiertelności, on założył w Kalifornii pierwsze towarzystwo kryoniczne, to były jakieś lata 50. XX wieku, które skończyło się totalnym fiaskiem, no bo właśnie rodziny spoczywających przestały wpłacać regularnie na to stowarzyszenie, odcięto prąd, no i trzeba było chwilowo spoczywających złożyć do grobu. A więc stąd mój przekąs, bo oczywiście możemy opowiadać o odnawialnej energii, ale cała ta struktura po pierwsze radośnie zakłada, że nasza świadomość może trwać niezależnie od tego, gdzie my jesteśmy i czy jesteśmy w ciele, czy nie. Jednak wydaje mi się, że człowiek jest bardziej skomplikowaną istotą, bo my nie tylko jesteśmy, jak Plesner pisał, taką hybrydalną postacią, czyli jesteśmy między, czy cały czas jesteśmy i ciałem ze świadomością, świadomością, która posiada ciało, ale mało tego, my jesteśmy przecież istotą i biologiczną, i kulturową, i egzystencjalną, i społeczną. No więc takie kopiowanie świadomości pomija na przykład fakt, że my jesteśmy w relacjach, w interakcjach społecznych. To już Dick lepiej to nam pokazuje, bo w historii Ubika jednak społeczność jest szalenie ważna. Nasi bohaterowie nie umierają wtedy, kiedy trzymają się razem, kiedy współpracują. Zaczynają umierać, jak się od siebie oddalają. I te interakcje społeczne, nawet między żywymi, a już w tym półżyciu istniejącymi, są dalej duże, bo jednak żywi chcą komunikować z tymi, którzy są w współżyciu. Więc Dick ma tą świadomość, że te relacje społeczne, one mnie współkonstytuują. To nie jest jedyny oczywiście czynnik, ale jeden z wielu. I my nie możemy na świadomość człowieka patrzeć właśnie w ten kartezjański, taki odcięty sposób, gdzie powiemy, to jest tylko sfera świadomości, bo to jest aż sfera świadomości, która jest wplątana w całą ogromną strukturę biologiczno, społeczno, kulturowo, historyczną. Więc nawet takie myślenie o tym, że my możemy przedłużyć nasze życie, załóżmy o te kolejne 100 lat, może się okazać dla nas przez chwilę może i rajcująca, no bo umówmy się, nie każdy marzy o śmierci, tak jak Sokrates, który uważał, że tylko głupiec boi się umrzeć. Natomiast ta dalsza perspektywa od razu rodzi ten niepokój, no dobrze, ale kim ja będę? I czy rzeczywiście będę sobą, jeżeli zabraknie dookoła mnie tego właśnie świata, czy tych ludzi, których znam? I takie wyrzucenie człowieka poza obręb społeczny, co możemy obserwować po dramacie choćby uchodźców, osób, które gdzieś zostały wyrwane ze swojej społeczności, jest ogromne. I od depresji po jakieś załamanie, czy różnego rodzaju konflikty takie wewnętrzne, możemy obserwować, jak bardzo potrzebne jest to zakorzenienie właśnie społeczno-kulturowe.
A może, pani profesor, to wszystko już jest symulacją? To znaczy, może my już jesteśmy wytworem jakiegoś umysłu, zmierzam w kierunku Ubika powoli, i nam się wydaje, że my żyjemy, a tak naprawdę mamy tylko poczucie istnienia, bo tak naprawdę jesteśmy świadomością czegoś wyższego.
No.
Albo zwykłego, przepraszam za słowo, zwykłego informatyka, który stworzył sobie taki świat.
No to było takie opowiadanie Lema, który właśnie opisywał szalonego naukowca, który hoduje mózgi i każdemu tam właśnie stymuluje inny rodzaj życia. Natomiast to jest też takie pytanie w duchu Leibnica, który nam opisał rzeczywistość jako składającą się z monad. I teraz monada to jest taka prosta substancja.
Ale możemy być wymyśleni, czy możemy być w umysłach istoty wyższej, albo, jak mówię, jakiejkolwiek innej.
No właśnie do tego zmierzam, że dla Leibnica wszystko zostało już zaprojektowane. Więc my tak naprawdę jesteśmy wytworem tego metaprojektu Boga, który jest dla niego takim wielkim właśnie programistą, takim doskonałym matematykiem, który wyliczył najlepszy z możliwych światów. I ten doskonały programista już wszystko zaprojektował. W związku z tym to, kim jesteśmy, jacy jesteśmy, co zrobimy, to wszystko jest już obliczone, zaprojektowane.
Zderzając Leibnica z Kurzweilem, w takim razie Kurzweil proponuje symulację symulacji.
Tak. Czy proponuję, byśmy trochę weszli w rolę monady monad. Czyli zaczęli sami siebie projektować. Bo u Leibnica jest ta najwyższa monada, czyli ten programista, który programuje cały świat i my mu podlegamy, a u Kurzweila tak naprawdę to przepisanie naszej świadomości na inny nośnik, cyfrowy nośnik, może nam dać takie możliwości właśnie projektowania potem całej rzeczywistości, która będzie nas otaczała. Dlatego wszechświat się nasyci naszą świadomością, bo my będziemy na tyle już mocni obliczeniowo.
Pani profesor, czy tak na koniec musimy kończyć, więc bardzo proszę o krótką odpowiedź. Czy pani profesor odpowiedziała już sobie na pytanie, dlaczego istnieje raczej coś niż nic?
Minuta milczenia. A dlaczego? Nie, to znaczy...
No bo mi się to z kolei z Leibnicem skojarzyło.
Tak, ale z drugiej strony...
I z Ubikiem też trochę.
Tak, ale dlaczego istnieje coś niż nic? No bo jest absurd. Bo jest Ubik.
Kończymy państwu filozofów. Profesor filozofii Anna Heinderek, Uniwersytet Jagielloński, Piotr Jędrzejewski. Dziękuję.
Dziękuję.